29 czerwca to uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Piotrowi Pan powierza swój kościół. Paweł natomiast będzie apostołem wśród pogan w sposób szczególny, który zaniesie Ewangelię narodom pogańskim przez Grecję do Rzymu. I w Rzymie według tradycji spotkają się na męczeństwie w tym samym dniu. Właśnie 29 czerwca 1967 roku podczas prześladowania Nerona tradycja podaje, że Piotr i Paweł w jednym dniu zostali zgładzeni, ponieśli męczeńską śmierć. Piotr przez ukrzyżowanie, prosząc jednak, by ukrzyżowano go głową w dół, żeby, bo nie czuł się godny umierać tak jak jego mistrz. Paweł natomiast zostanie ścięty mieczem według tradycji na drodze ostyjskiej w Rzymie. Piotr na terenie Wzgórza Watykańskiego, właśnie tam, gdzie teraz jest Bazylika Świętego Piotra. To warto z czasem sobie uświadomić, że Bazylika Świętego Piotra nie jest katedrą, nie jest miejscem biskupa Rzymu, bo katedrą w Rzymie jest Bazylika na Lateranie. Natomiast Wzgórze Watykańskie jest właśnie miejscem śmierci świętego Piotra i jego pochówku. Także tam został ukrzyżowany głową w dół i tam został pochowany. I dlatego właśnie tam miejsce mają dzisiaj kolejni następcy świętego Piotra, czyli papieża, biskupi Rzymu. Po zniszczeniu, ograbieniu Bazyliki Laterańskiej właśnie kolejni papieże od XIV wieku rezydują już właśnie na Watykanie. Pierwsze czytanie ukazuje nam dzisiaj uwolnienie świętego Piotra z więzienia w Jerozolimie. Jest to uwolnienie cudowne, nadzwyczajne, jest przez anioła, bo w planie Bożym Piotr będzie cierpiał, będzie uwięziony i będzie ukrzyżowany, ale w Rzymie. Rzym jest stolicą ówczesnego świata. Dotarcie apostołów Piotra i Pawła do Rzymu oznacza, że Ewangelia dotarła do centrum świata, zatem rozejdzie się na cały świat. To dlatego dzieje apostolskie kończą się nie w momencie ich śmierci, ale w momencie właśnie ich dotarcia do Rzymu. W drugim czytaniu widzimy list, można powiedzieć, pożegnalny świętego Pawła. Paweł czuje, że kończą się jego dni, że uwięziony czeka na śmierć i można powiedzieć, że się żegna. Zostawia taki swój testament, mówi, że w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan. Ten wieniec sprawiedliwości to już jest Królestwo Niebieskie. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i by wybawi mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego, jemu chwała na wieki. Jakby Paweł już wie, że idzie do Królestwa Niebieskiego, idzie do Boga, cierpiał, tak jak mu Pan zapowiedział, głosząc Ewangelię, a teraz poniesie śmierć męczeńską, czyli dla niego to oznacza właśnie, że zostanie wyrwany ze świata, wyrwany ze zła tego świata, także z własnych złych czynów, bo przecież wiemy, że Paweł prześladował chrześcijan i Pan Bóg go wybawi, przyjmując do swego królestwa. Dzisiejsza Ewangelia natomiast to przekazanie Piotrowi prymatu, władzy nad Kościołem. Kiedy Jezus pyta, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, apostołowie wymieniają różnych proroków. Tylko Piotr rozumie, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I to sformułowanie, Syn Boga, jest czymś zaskakującym, jest czymś rewolucyjnym. To nie jest jeden z proroków, to nie jest jeden z wielu proroków, którzy byli w historii Izraela. To jest oczekiwany Mesjasz, ale więcej, to jest Syn Boga. Być może nawet Piotr nie rozumie tego, co powiedział, ale Jezus wie, że jeżeli Piotr to powiedział, to znaczy, że sam Bóg mu to, sam Ojciec mu to podpowiedział. I Jezus mówi, że Piotr będzie tym, któremu zostaną przekazane klucze do królestwa. Mówi ten tekst, który jest bardzo ważny, zwłaszcza dla nas, katolików, który mówi, że właśnie na Piotrze Chrystus buduje swój Kościół. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. I mówi Jezus, ty jesteś Piotr, opoka, Petrus, Petra, po grecku to może znaczyć kamień albo skała, ale ten dialog toczy się w języku aramejskim, gdzie kefas znaczy właśnie skała. Ty jesteś skałą, na której zbuduję mój Kościół. Czyli Kościół Chrystusowy jest zbudowany na Piotrze i na jego następcach. I bramy piekielne go nie przemogą. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Czyli Piotr ma klucze otwierania bramy do nieba. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Tutaj głównym odniesieniem jest władza odpuszczania grzechów. Jakby władza miłosierdzia. I Piotr zostanie biskupem Rzymu. I każdy z jego następców jest w Kościele katolickim tym, który ma jego władzę, władzę Piotra. I w sposób nieprzerwany od samego początku Kościół Pana trwa po dziś dzień właśnie jako Kościół rzymskokatolicki. Inne kościoły albo w jakimś momencie historii oderwały się właśnie od Kościoła Piotrowego, albo zostały wprost założone przez ludzi, przez Lutra, przez Kalwina, później jakieś inne wspólnoty protestanckie, przez kolejnych ludzkich założycieli. Natomiast katolik zawsze będzie mówił, że mój Kościół to jest Kościół, który trwa nieprzerwanie od czasów Jezusa, bo został założony właśnie na Piotrze, apostole, i bramy piekielne nie mogą go przemóc. Oczywiście w kolejnych jakichś odsłonach historii katolicy i chrześcijanie są prześladowani, są, wydaje się na pozór, że te bramy piekielne zwyciężają w różnych momentach i miejscach historii, ale nigdy w sposób całkowity, ostateczny na całym globie. I ta władza kluczy oznacza też to, co Sobór Watykański I nazwał dogmatem o nieomylności papieża. To znaczy, że Kościół nie może zbłądzić. Nie może zbłądzić w nauczaniu, kiedy naucza tego, co jest prawdą Bożą, co jest prawdziwym objawieniem Bożym. Kościół ma depozyt wiary. I właśnie ostateczną instancją w takim nauczaniu jest papież. Poszczególni księża, nawet biskupi, mogą się w różnych momentach mylić, ale papież, kiedy przemawia w sposób uroczysty, ex cathedra, czuwa nad nim Duch Święty, żeby nie wprowadzać wiernych w błąd w tym, co dotyczy wiary i moralności. Nie oznacza to, że papieże są oczywiście bezgrzeszni, bo są, bo święty Paweł upominał świętego Piotra za różne słabości, o czym widzimy na przykład w liście do Galatów. I później historia papiestwa to jest właśnie często historia grzechów, czy także grzechów ciężkich, wielkich zaniedbań. Natomiast nad Kościołem, nad papieżem czuwa Duch Święty, żeby był zawsze punktem odniesienia dla chrześcijan. I dla katolika jest oczywiste, że w takich czasach zamieszania, kiedy nie wiadomo, gdzie jest prawda, kto ma rację, takim gwarancją tego, że nie oddalamy się od prawdy Bożej, od tego, co Bóg chce, to jest zachowanie wierności papieżowi, łączność z biskupem Rzymu, czyli właśnie z następcą świętego Piotra, dlatego to święto jest dla nas tak ważne i dlatego w tym dniu taca jest przeznaczona właśnie na Stolicę Apostolską, nazywa się to Święto Pietrzem. Jakby to jest też nasz udział w utrzymywaniu Kościoła powszechnego, nie tylko lokalnego, nie tylko parafii własnej, ale też Kościoła powszechnego ze stolicą w Rzymie, ze stolicą apostolską, która cieszy się właśnie tymi dwoma apostołami, Piotrem i Pawłem, gdzie urząd Piotra kontynuują papieże po dziś dzień. Wśród nich był przecież wielki Polak Jan Paweł II, którego pamiętamy, a dzisiaj papież Franciszek. A takim znakiem łączności kościołów lokalnych z Kościołem powszechnym jest właśnie to, że każdorazowo kapłan, celebrując mszę świętą, wymienia imię papieża w kanonie eucharystycznym, w liturgii eucharystycznej. Chcielibyśmy pamiętać o Ojcu Świętym Franciszku, modlić się za niego, o mądrość, o to, by był godnym następcą świętego Piotra na stolicy Piotrowej. Módlmy się też w sposób szczególny w tym dniu za Kościół, zwłaszcza tam, gdzie jest prześladowany, cierpiący. Chcielibyśmy pamiętać i cieszyć się z tego i być dumnymi z tego, że przynależymy do tego wielkiego, powszechnego, czyli uniwersalnego Kościoła na całym świecie, który Chrystus założył na Piotrze.